Dzisiaj błogosławić wszystkich. Kochani, słowo, które chciałem dzisiaj rozważyć, jesteśmy solą ziemi i światłością świata. Na początek będziemy czytali pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 11 werset, a później od 14 do 17, a później jeszcze kilka innych wersetów wspomnimy w trakcie rozważania. 11 werset mówi, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. 14 werset, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego któż jest zdatny? Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Diabeł pragnie prowadzić ludzi do grzechu, do zniechęcenia, które niszczą jedność Kościoła. Zawsze będzie działał w tym kierunku, aby ludzi zatrzymać, aby ludzi zniechęcić, aby ludzi zwieść, aby ludzi oszukać, aby tylko nie było jedności w Kościele, aby tylko Kościół nie rozwijał się, aby stanął, a jeżeli jest ożywiony, żeby przestał być ożywiony. Zawsze będzie działał w tym kierunku. I tak jak tu jest powiedziane, zamysły jego nam są dobrze znane. My wiemy, o co jemu chodzi i w jaki sposób będzie działał. Używa on każdej możliwej drogi, każdej możliwej metody, która pozwoliłaby mu na osiągnięcie tego zamierzonego celu. Działa od legalizmu po całkowity liberalizm. Działa od nietolerancji aż po bezkrytyczną tolerancję. Toleruje wszystko, a więc zachęca ludzi do tego, żebyśmy po prostu gdzieś tam obijali się o granice, abyśmy nie szli prostą drogą, tak jak Jezus Chrystus nam ją wyznaczył, ale żebyśmy kluczyli, żebyśmy tak od jednej krawędzi do drugiej cały czas przebiegali i żebyśmy nigdy nie mieli pełnej takiej stabilności jako wierzący ludzie. Raz, jeśli jesteś bardzo gorliwy, jeśli jesteś poruszony przez Ducha Świętego, to będzie ciebie przygaszał, żebyś nie był taki rozpalony. Ja przypominam sobie kiedyś historię pewną, którą starszy taki brat opowiadał wiele lat temu. Ja jeszcze wtedy byłem młodym chłopcem. I przypominam sobie, że opowiadał o pewnym chłopcu, który był na nabożeństwie. To było dawno temu. I kiedy było takie działanie Ducha Świętego, to ten chłopiec wyskakiwał i na cały głos krzyczał: chwała Bogu! No, ktoś, kto tam blisko tego chłopca siedział, tam na ucho zaczął mu szeptać, żeby tak... No, żeby się ograniczał trochę, bo przerywa kazanie, a to było w czasie kazania. No i później dalej kaznodzieja głosił, a ten chłopiec znowu nie wytrzymał, w pewnym momencie wyskoczył: chwała Bogu! No ten znowu go przycisza. No ale 3 razy tak miało miejsce to wykrzykiwanie: chwała Bogu. No i w końcu myśli ten człowiek, który tam na ucho mu mówił, no muszę coś wymyśleć, żeby ten chłopiec tak nie, no jakby nie wyskakiwał z takim chwała Bogu, chociaż no jest to dobre, no ale no lepiej, żeby troszkę tak spokojnie było na nabożeństwie. No więc tak przygląda się jemu, a ten chłopiec w takich ubraniach starych, trochę porwanych, no, nie takich dżinsach, jak to teraz porwane noszą, ale to takie było rzeczywiście schodzone ubranie. Wtedy takich dżinsów nie nosili, ale zobaczył, że na nogach nie ma butów, że jest na boso. Nie? Więc następnym razem, jak już tak zobaczył, że ten chłopiec tak już zaczyna być bardziej pobudzony przez Ducha Świętego, schyla się i na ucho mu mówi: słuchaj, jak nie będziesz wykrzykiwał, chwała Bogu, to ja ci buty nowe kupię. Normalnie ci nowe buty kupię. No ten chłopiec już ograniczał się, ale w pewnym momencie tak mocno go Duch Święty dotknął, że on wstał, mówi: ach, czy będą buty, czy nie, chwała Bogu. Wiecie, szatan, czy przez ludzi, czy przez jakiekolwiek okoliczności, będzie się starał, żeby nas powstrzymać. Żebyśmy nie wykrzyknęli, żebyśmy się nie rozpłakali, żebyśmy nie zrobili z siebie jakiegoś widowiska, żeby cyrku nie robić w nabożeństwie. Będzie to ci tłumaczył na najprzeróżniejsze sposoby, żeby tylko powstrzymać ciebie, żeby nie było takich wybuchów radości, żeby nie było takiego dotknięcia przez Ducha Świętego. Wiecie, ile razy ja byłem na różnych nabożeństwach i Duch Święty potężnie działał i chciałem się na cały głos rozpłakać i paść tam na kolana i zawsze szatan przychodził, mówił: nie rób z siebie widowiska. I ograniczał mnie, no nie ulega wątpliwości. Ja myślałem, że po prostu to takie działanie mojego rozumu było, żeby takim mądrym człowiekiem być. Ale teraz, po dłuższym czasie takiego chodzenia z Duchem Świętym, chodzenia w Panu, rozumiem teraz te podstępy diabelskie i rozumiem, że to diabeł mnie powstrzymywał, żebym tylko nie zrobił z siebie cyrku, żeby ludzie się ze mnie nie śmiali. W Efezjan 4, rozdziale 14, wersecie jest powiedziane, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. My musimy być ludźmi stabilnymi, my musimy wypośrodkować to chodzenie za Panem. Nie chodzi też o to, abyśmy nie wołali na chwałę Pana, ale żebyśmy byli wolni wtedy, kiedy rzeczywiście Duch Święty na nas działa. Żebyśmy się nie dali zwieść szatanowi przez najprzeróżniejsze błędne nauki czy błędne twierdzenia. Bo szatan będzie się starał do nas docierać we wszelki możliwy sposób, aby nas powstrzymywać. Tak jak Piotr napisał w pierwszym liście, w 5 rozdziale, 8-9 wersecie: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł. Więc już wiesz, kto jest twoim przeciwnikiem. Przeciwnik wasz, diabeł. Co robi? Chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. A więc cały czas działania szatana będą szły w tym kierunku, żeby nas pozbawić wiary, żeby nas pozbawić pewności, aby nas pozbawić radości, aby nas pozbawić pokoju. Wszystko będzie robił, żeby ciebie i mnie zatrzymać. I będzie straszył. Będzie straszył w najprzeróżniejszy sposób okolicznościami, które występują. My działamy w granicach prawa. W granicach prawa w państwie, w mieście, w którym żyjemy, prawda? Ale oprócz tego mamy jeszcze mądrość Bożego Ducha Świętego, który nas prowadzi, który nas ukierunkowuje i pewne rzeczy, które są, jeśli są nakładane na ciebie i na mnie przez władze ziemskie, a które kolidują ze prawem Bożym, oczywiście trzymamy się prawa Bożego. Pamiętamy, jak zabroniono uczniom Jezusa Chrystusa, w Dziejach Apostolskich opisane, głosić w imieniu Jezusa Chrystusa. Co Piotr powiedział? Sami rozważcie, sami pomyślcie, kogo my bardziej mamy słuchać, Boga czy ludzi. No oni nie rozważyli, przynajmniej nic nie powiedzieli, ale on i tak głosił Słowo Boże, bo bardziej słuchał Boga. A więc widzimy, jak mamy się zachowywać, ale ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że szatan chce nas pochłonąć. On chce nas zastraszyć, a w końcu nas pochłonąć, w końcu nas ściągnąć. Jeżeli w jakikolwiek sposób da się jakiegoś człowieka przekonać o tym, że coś jest nie tak w Piśmie Świętym, no to już ma, pułapka została zapełniona. I znam takiego człowieka, który do zboru przyszedł z wielką radością, zaczął służyć Bogu, przyjął chrzest, radosny był bardzo, a wiecie później na jaką pułapkę diabelską został złapany? Że w Starym Testamencie jest opisane tyle brutalności Boga, że tyle zabijanych było ludzi i że Bóg to pochwalał i kazał wyciąć w pień wszystkich z jakiegoś narodu i on, jeśli Bóg jest taki, to on nie chce takiemu Bogu służyć i odszedł. Widzimy? Pułapkę nastawił diabeł i on wlazł w tą pułapkę. Dlatego musimy uważać na to, może ciebie w ten sposób nie złapał, i ty wiesz, dlaczego tak się dzieje i ty akceptujesz Bożą wolę, bo wiesz, dlaczego te rzeczy się dzieją, ale ma inne pułapki też. Jeśli ma łańcuchy, no to może mieć takie zardzewiałe, żelazne łańcuchy grzechów ohydnych i łapie niektórych ludzi, ale on też ma złote łańcuszki i wysadzane diamentami. I może ciebie złapać na taki złoty łańcuszek. Dlatego bądźmy naprawdę ostrożni przed zasadzkami i pułapkami diabelskimi. A my mamy się mu przeciwstawiać, będąc mocnymi w wierze. W wierze. Tylko wiara nasza trzyma nas mocno przeciw atakom diabelskim. Dlatego wiedzmy o tym, bo to jest ważne. Na przykład jest powiedziane, jak mamy całą zbroję założyć w Efezjan, to tam jest przyłbica nadziei zbawienia. Prawda? Co by się nie działo, to ty zawsze masz tą nadzieję zbawienia, bo Chrystus ciebie zbawił. I trzymaj się tego. A jeśli szatan wypisuje ci twoje grzechy, to wiedz, co masz zrobić. Oświadczyć, że krew Jezusa Chrystusa omywa ciebie od wszelkiego grzechu. Wiedzmy o tym i zawsze tak czyńmy. Celem szatana jest zawsze zaatakować umysł ludzki. To jest jego główny cel, ale ratunkiem dla człowieka jest Bóg. W swoim Piśmie Świętym Bóg odsłania plany szatana, pokazuje nam je, ujawnia i dostarcza nam ludziom przeciwdziałającej prawdy. Jezus Chrystus pokazuje nam przykład, kiedy był kuszony. Przeciwko temu, co szatan mówił, zawsze podawał słowo. A więc to słowo przez Boga już wcześniej zostało przygotowane po to, żebyśmy mieli broń przeciwko szatanowi. Nie jesteśmy jak wielu, czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, nie jesteśmy jak handlarze Słowa Bożego. Nie jesteśmy jak wielu lub nie jesteśmy jak większość. Tak można by było z greckiego przetłumaczyć ten fragment. Jest tu mowa wprost o fałszywych nauczycielach obecnych, którzy byli obecni w Koryncie. A też o wielu innych nauczycielach i filozofach tamtych czasów, którzy kierowali się tylko i wyłącznie nauką ludzką. I w 1 Koryntian, 1 rozdziale, 19-20 wersecie napisano bowiem: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność od roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Zobaczmy, mowa tu jest o ludziach mądrych i o ludziach roztropnych. A więc tacy ludzie w świecie są cenieni. Jeśli jest mądry, jeśli jest roztropny, no to ceni się takiego człowieka. A co Jezus Chrystus o tym powiedział? Co Słowo Boże o tym mówi? Że Bóg tą mądrość i tą roztropność odrzuci. A więc jak ludzie ją przyjmują i cenią takich, którzy są mądrzy i roztropni, tak Bóg powiedział wyraźnie, że tego rodzaju mądrość i tego rodzaju roztropność odrzuci. Zupełnie wyrzuci. okaże się, że mądrość tego świata i roztropność tego świata to jest głupota. Dlaczego? Bo mądrość, która jest prawdziwą mądrością, pochodzi z góry, z nieba, od Pana naszego. To jest jedynie mądrość, która nam przynosi korzyść w życiu naszym i my musimy o tym wiedzieć, że mamy się kierować tylko i wyłącznie mądrością Bożą. Jeżeli człowiek wymyśli cokolwiek, jeżeli człowiek opracuje jakieś plany, jeżeli człowiek zbuduje jakieś urządzenia, które są niezwykle mądre, to jeszcze potrzeba mądrości Bożej, żeby właściwie je używać. Podaję przykład. Człowiek wymyślił komputer. Wiecie, jak ja byłem młodym człowiekiem, to nie było komputerów. Komputer to był mniej więcej wielkości tego pokoju i można było naprawdę niewiele tym komputerem zrobić. I żeby to działało, to trzeba było, żeby tam taka papierowa taśma przechodziła, taka dosyć szeroka, z takimi dziurkami. Cały czas pełno dziurek takich były, to się kręciło, z jednej taśmy się nawijało na drugiej i niewiele można było zrobić. I powiem wam, że wtedy, kiedy ludzie lądowali na Księżycu, wiecie, że lądowali? Tak. Jak lądowali na Księżycu, to komputer, który wtedy już tam był, to miał mniejszą pamięć i możliwość działania niż dzisiejsze pralki do prania. To naprawdę tak było, rzeczywiście tak było. Także człowiek wymyślił komputer, który teraz działa niesamowicie, zupełnie niesamowicie. Ale trzeba mądrości Bożej, żeby go właściwie używać. Wiecie, ile złych rzeczy jest na komputerach i w internecie? To wszystko jest na komputerze. To wszystko możesz ściągnąć do swojego domu. Całe zło, całe zepsucie możesz ściągnąć bez żadnych problemów z całego świata. Tam się i terroryści logują i mają kontakt ze sobą, tam umawiają się na najprzeróżniejsze zamachy terrorystyczne. Tam jest mnóstwo najprzeróżniejszego seksu i zepsucia. Pełno tam tego wszystkiego jest. Ale powiem tak, trzeba mądrości Bożej, żeby użyć komputera na chwałę Bożą. Amen? Żeby znaleźć mądrość Bożą, która przynosi człowiekowi wierzącemu rozwiązanie. To jest łaska Boża, że możemy naprawdę chodzić w mocy Bożej i używać tego, co Bóg w swojej mądrości dał też człowiekowi, żeby ten komputer wymyślił. To jest mądrość od Boga, ale jeszcze trzeba mądrości Bożej, żeby właściwie tym kierować. Dlatego musimy wiedzieć, w jaki sposób Bóg nas ma prowadzić, bo my nie jesteśmy handlarzami słowa, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Handlarzami, czyli inaczej kupczącymi lub korumpującymi, oszustami. I mówi to słowo o fałszywych nauczycielach, których zamiarem jest wprowadzenie ludzi w błąd i w błędne rozumienie Biblii, błędne rozumienie Słowa Bożego. Są tacy ludzie i Słowo o tym Boże mówi, że przez całe wieki będą tacy ludzie, którzy chcą handlować Słowem Bożym. No my wiemy, że tu nie chodzi o sprzedawanie Biblii jako księgi do czytania, ale handlowanie uczuciami ludzi i kierowanie ich na błędną drogę poprzez Słowo Boże. Takimi samymi są sataniści, którzy używają tej samej Biblii, której ty używasz, po to, żeby odstępować od Boga. Wiele jest nauk w tym świecie, które korzystają z Pisma Świętego po to, żeby ludzi zwodzić. I takich nauk najprzeróżniejszych jest naprawdę wiele. I można o nich mówić. I ja spotkałem w swoim życiu mnóstwo takich nauk. I chociażby raz w Olsztynie stanął za kazalnicą pewien człowiek gdzieś za granicę, przyjechał i powiedział, od 30 lat jak poznałem Pana i czytam Pismo Święte, jeszcze ani razu nie zgrzeszyłem. Jak myślicie, prawda to? No właśnie. Nieprawda. Znałem też takie grupy ludzi, którzy nazywali siebie badacze Pisma Świętego. A pochodzą z tej samej grupy, z której pochodzą Świadkowie Jehowy. I z tej samej grupy, z której pochodzą Adwentyści. Rozdzielili się później, jedni trochę bliżej nauki biblijnej są, drudzy dalej. Nie osądzam nikogo, ale sami czytajcie Słowo Boże i zobaczycie, co jest prawdą. Dlatego naprawdę nauk jest mnóstwo i najprzeróżniejszych nauk jest mnóstwo. Jest jeden taki też człowiek, który głosi Słowo Boże i nauka jego niby jest czysta i taka no, ciekawa. Nie podaję jego nazwiska, żebyście nie szukali w internecie i nie zostali zwiedzeni, ale w pewnym momencie jego nauka odchodzi daleko od Boga. Daleko od Boga. I takich nauk jest naprawdę mnóstwo. Dlatego nie wolno nam się dać zwieść. Nie wolno nam się dać zwieść, bo oni handlują Słowem Bożym. Handlują, kombinują. Są to ludzie, którzy posługując innym z taką zmienioną, zmodyfikowaną Ewangelią, dążą do zdobycia ludzkich dusz. Dążą do tego, aby w ten sposób osiągnąć własne dobro i sławę, żeby ludzie ich podziwiali, żeby za nimi poszli. Taką samą robotę wykona pod sam koniec, już blisko jest ten czas, Antychryst, który przyjdzie. Będzie używał Słowo Boże, będzie używał cuda, które dano mu będzie czynić, po to, żeby zwieść ludzi, żeby pokłon złożyli posągowi. W objawieniu Jana jest to bardzo wyraźnie powiedziane, dlatego bądźmy gotowi na ten czas. I w Łukasza w 22 rozdziale, 31 wersecie jest powiedziane: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Widzimy? Szatan wyprosił sobie. Możemy powinny, jak to, od Boga może coś wyprosić, żeby nas atakować? Czy to? A no a przypomnijmy sobie, jak było z Jobem. Szatan wyprosił sobie. A przypomnijmy sobie, jak Jezus Chrystus wypędził demony z tego człowieka opętanego, w którym był legion. Wyprosiły sobie demony, żeby wejść w stado świń. Jezus Chrystus pozwolił? No, pozwolił. Dlaczego? A dlatego. To Bóg decyduje, czy w jakiś sposób nas wypróbować, czy nie. Tu, gdzie jest powiedziane: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę, dalej jest powiedziane: a ja, Jezus Chrystus mówi, ja prosiłem, aby nie ustała wiara twoja. Widzimy? Wiara nasza nie może ustawać. Absolutnie. Nigdy nie trać wiary. Bo to jest podstawa do zwycięstwa. My wypróbowywani musimy być, ale wiara nasza nie może ustawać. Amosa 9 rozdział, 9 werset mówi o tym przesianiu również ludu izraelskiego. Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela. Jak się przesiewa w przetaku? Także ziarnko nie upadnie na ziemię. Przesiać. Po prostu wiejadło w ręku jest. I zostaje to wszystko, co jest lekkie, co stanowi plewę, zostanie odwiane z tego prawdziwego ziarna. I ziarnko nie upadnie na ziemię. Ono jest cenne. To wszystko, co jest w tobie i we mnie wartościowe, to zostanie. Bóg tego nie chce odrzucić od ciebie albo żeby w jakikolwiek sposób zaginęło, aby ziarnko było, a żeby tylko plewę oddzielić, aby to, co jest mało wartościowe, oddzielić od nas. Słowo Boże mówi, to jest ta różnica pomiędzy snem a proroctwem, prawda? Co plewie do proroctwa, do ziarna, prawda? Co snom do proroctwa? I to jest porównanie właśnie, plewa i ziarno. Dlatego wiedz, że co wartościowe w tobie, to na pewno zostanie. W starożytności sól to była bardzo cenna przyprawa. Sól nadaje potrawom smak, ale też ma właściwość konserwującą, czyli zapobiega psuciu się produktów. Pozyskiwana była nie tak jak w dzisiejszych czasach przez odparowanie wody, ale z brzegu Morza Martwego. Miała przez to dużą ilość zanieczyszczeń i po jakimś czasie wietrzała, czyli przestawała być słona. W dzisiejszych czasach, ja nie wiem, jakie doświadczenia macie, ale ja na strychu mam kilka takich już w grudkę zbitych takich torebek soli, którą kiedyś kupiłem. Ona ma może ze 30-40 lat i jak na razie nadal jest słona, sprawdzałem. Ale zobaczmy, jednak czas powoduje, że sól wietrzeje, ale zanieczyszczona sól wietrzeje. A więc bądź solą, która nie jest zanieczyszczona, która jest wartościowa, która latami będzie miała swoją wartość. Pan Jezus mówi nam, że jesteśmy solą ziemi. Naszą solą, która zapobiega naszemu zepsuciu, jest Słowo Boże. Musisz mieć zawsze trzeźwe pojmowanie Słowa Bożego. Słowo Boże, Ewangelia Chrystusowa, dobra nowina, to jest ta sól w naszym życiu i ona przyprawia wszystko, co wokół nas. Jezus Chrystus jest zbawieniem świata, o tym dobrze wiemy. Każdy, kto powierzy Mu swoje życie, zachowa je i będzie zbawiony. To są podstawowe prawdy Słowa Bożego. Ta Boża sól ma moc, by zapobiegać zepsuciu się rodzaju ludzkiego. I tak też powinniśmy jej używać, aby wszystko wokół nas nie psuło się, aby ludzie wokół nas nie byli coraz gorsi, ale żeby następowała poprawa. Lecz Bogu, jak czytaliśmy na początku, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Biblia Króla Jakuba tłumaczy wonność w tym wersecie jako smak. Ciekawe tłumaczenie, ciekawie oddane, chociaż w oryginale to jakby nie wskazuje bezpośrednio na to, że można by tak przetłumaczyć, ale to jest też ciekawe zrozumienie. Łatwiej nam można zrozumieć to podobieństwo soli. To przez nas powinna się rozchodzić wonność lub smak poznania Bożego po całej ziemi. Smak poznania Bożego rozchodzi się przez wierzących ludzi. Ludzie zaczynają doceniać to, kim jest Jezus Chrystus, kim jest Bóg, co to takiego jest zbawienie, do czego się przydaje. W jaki sposób? W następnych wersetach Jezus Chrystus mówi, że jesteśmy też światłością świata. Jak to się dzieje? Pamiętamy chyba z Ewangelii Jana, że to Jezus jest światłością świata. W Jana 8:12 jest powiedziane, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. A w Jana 1 rozdział 4-5 werset jest powiedziane, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jeśli przyjęliśmy Jezusa w naszym sercu, odbicie Jego światła jest w nas. Przyjmujemy Jezusa Chrystusa, światło jest w nas. Tak jak blask świecy, który odbija się od twarzy tych, którzy są w pobliżu tej świecy, tak Jezus Chrystus promieniuje z każdego prawdziwego dziecka swojego. tak promieniuje. Musimy to wiedzieć. Po prostu jesteś w pobliżu Jezusa Chrystusa, to będzie widoczne twoje życie. Będzie widoczny twój sposób postępowania. W Łukasza w 11 rozdziale, 35, 36 wersecie jest ostrzeżenie do nas. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. Tego światła, które jest w nas, nie wolno nam ukrywać. Musimy je mieć na piedestale, na świeczniku. Musimy oświetlać to, co wokół nas jest. Powinno być ono widoczne z bardzo daleka. Każdemu człowiekowi. Jak miasto leżące na górze. Tak jak świeca postawiona wysoko na świeczniku jest widoczna. Wyraźnie jest widoczna. Być solą tej ziemi, być jej światłością oznacza objawiać Bożą chwałę we wszystkim, co mówimy, co myślimy i co robimy. Światło Jezusa Chrystusa musi być wyraźnie widoczne we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Bardzo wyraźnie musisz odzwierciedlać Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Nasza wiara, nasze uczynki i codzienne nasze życie powinny być świadectwem składanym innym ludziom o Jezusie Chrystusie. Tak, aby inni, widząc Jego moc w naszym życiu i Jego chwałę, sami mogli zakosztować tej dobroci Bożej, tej łaski Bożej, tej prawdy Ewangelii. Obserwując nas, żeby mogli sami skorzystać z tego. Filipian w 2 rozdziale 15 wersecie jest powiedziane, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Widzimy, samo sedno jest tutaj podane przez apostoła Pawła, właściwie przez Ducha Świętego. Zobaczmy, jest powiedziane, że mamy być szczerymi Bożymi dziećmi w pośród rodu złego. A więc ci, którzy są źli dookoła nas, żeby wyraźnie widzieli nasze światło. Żebyśmy świecili na tym świecie jak światła, Boże światła. Wszyscy urodziliśmy się w ciemności. Ale Jezus ma moc, by rozjaśnić nasze wnętrze. To dzięki Jego mocy dzieje się ta światłość w naszym życiu. Żeby ludzie nie wytykali nas palcami, jakimi to złymi jesteśmy ludźmi, ale żeby przyglądając się naszym dobrym uczynkom we właściwym czasie mogli oddać chwałę Bogu. Być światłością w Panu to wierzyć w Niego i wydawać dobre owoce. Wierzyć w Niego i wydawać dobre owoce. Dziś Słowo Boże nas uczy. Uczy nas, abyśmy Bożego światła nie ukrywali w sobie, żeby ono było widoczne. Pokażmy światu światłość, aby nasze postępowanie było świadectwem Bożej chwały, Bożej obecności w naszym życiu. Na koniec jeszcze przeczytam dwa wersety z Efezjan 5 rozdziału, 8 i 9. Byliście bowiem niegdyś ciemnością. A teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Zobaczmy owocem światłości, co w naszym życiu ma być. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. Jeśli tych elementów w naszym życiu nie ma, to trzeba się zastanowić, gdzie podziała się nasza światłość. Gdzie podziała się nasza światłość? Dlatego pracujmy nad tym, aby Duch Święty rzeczywiście miał wpływ na nasze życie, aby Duch Święty rzeczywiście nas prowadził w tym kierunku, w którym jako wierzący ludzie mamy zmierzać. Amen? Amen. I niech nas Bóg w tym błogosławi.